Magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie Polska Wielki Projekt. Magazynie, który jest poświęcony Kongresowi Polska Wielki Projekt. Kongresowi, który od ponad dekady zaprasza intelektualistów, ekspertów wielu dziedzin, ludzi kultury do debaty nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Jest miejscem spotkań ludzi, którym na Polsce zależy. Jednym z takich głównych wyzwań jest z pewnością obecnie edukacja uniwersytecka. Kondycji współczesnych uniwersytetów i wolności akademickiej był poświęcony jeden z paneli na ostatnim kongresie. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić fragmenty tamtej dyskusji, a także porozmawiać o sytuacji obecnej. W pierwszej części naszego spotkania usłyszą Państwo moderatora wspomnianego panelu, profesora Ryszarda Legutko, filozofa, publicystę, członka Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt. W drugiej części moim gościem będzie Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta i pisarz, redaktor kwartalnika Christianitas i tygodnika Do Rzeczy. Przedstawiona przez profesora Legutko diagnoza kondycji polskich uniwersytetów nie jest zbyt optymistyczna. Gdzie profesor Legutko widzi przyczynę takiego stanu rzeczy?
Stawiam tezę, że środowisko akademickie jest miękkim ogniwem, jeśli chodzi o wolność, i że sytuacja na uniwersytetach zmieniła się na gorsze w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Pierwsza przyczyna, jak sądzę, to jest umasowienie edukacji, także umasowienie instytucji akademickiej, co sprawia, że te instytucje już zaczynają się zachowywać inaczej, znaczy zaczynają się zachowywać zgodnie z tymi zasadami demokratycznymi, które są bardziej egalitarne, a mniej elitarne. Innymi słowy, obniża się poziom, co sprawia, że to, co przeciętne, zaczyna mieć coraz większe wpływy, a to, co przeciętne, to znaczy również to, co masowe, czy my jako środowiska akademickie jesteśmy znacznie bardziej podatni na zachowania masowe i bardziej przyjmujemy poglądy masowe, niż powinno to wynikać z naszego statusu i z roli uczelni. Druga rzecz, którą ja widzę, to jest instrumentalizacja edukacji. Znaczy edukacja służy czemuś, coraz bardziej służy czemuś. Również ta edukacja uniwersytecka, czemu służą? No na przykład służą demokracji, co sprawia, że spora część nauk społecznych, politologii nastawiona jest bardzo instrumentalnie, powiedziałbym nawet propagandowo. Mnie się zdarzyło w ciągu ostatniego okresu przeczytać czy przeglądnąć ponad 100 artykułów z całej Europy na temat tego, co dzieje się współcześnie w życiu politycznym Europy, i miałem takie wrażenie, że to pisał jeden człowiek, mimo że to były artykuły powstałe w różnych krajach, na różnych uniwersytetach i w różnych językach. Jeden człowiek, który ma dokładnie ten sam pogląd. Właśnie mówię o europeistyce, która także w ogromnym procencie powiela te same schematy i ma coraz bardziej walor propagandowy raczej niż badawczy. Mam również takie wrażenie, że socjologia na przykład jest też nastawiona bardzo instrumentalnie. Socjologia jest traktowana jako narzędzie modernizacji z kolei. I trzeci powód, dla którego tak się dzieje, to jest wejście ideologii do humanistyki. To jest kilka ideologii, one się nakładają na siebie. To wejście ideologii w niewielkim stopniu dokonało się od zewnątrz, zostało wniesione na uniwersytety, ale to sama humanistyka je stworzyła, czy je współtworzyła. Jeżeli weźmiemy, nie wiem, ideologię gender, prawda, czy feminizm, to one w dużym stopniu powstały właśnie w tym środowisku. One się charakteryzują częściowo tym, że są bardzo ponętne dla środowiska akademickiego, dają takie poczucie, że ma się władzę, że można kreować rzeczywistość, ją sterować, ponieważ przedstawiciele tego typu myślenia postrzegani są jako osoby wpływowe, jako ci, którzy sterują nowymi czasami. A jak wszystkie ideologie charakteryzują się tym, że konkluzje są już zawarte w założeniu, czyli celem tego badania czy tych badań jest dowiedzenie tego, co już było u podstaw powstania tych ideologii, co sprawia, że na niektórych wydziałach, na niektórych kierunkach, tam gdzie one są szczególnie wpływowe, na przykład w kierunkach w instytutach filologicznych, badań literacki ginie to, co było do tej pory siłą tych badań, a mianowicie szukanie tego, co niepowtarzalne, tego, czego się nie da zamknąć w jakichś powszechnych, jasnych formułach ogólnych. Na przykład studia literackie są w tej chwili jakby upowszechnieniem schematyzmu myślowego, a nie szukania oryginalności myślowej. To są tylko trzy powody, dla których sądzę, że takie rzeczy dzieją się w humanistyce.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
To koniec pierwszej części naszej audycji. W drugiej części moim gościem będzie Tomasz Rowiński. A teraz w przerwie muzycznej posłuchają Państwo utworu Pogoń Michała Lorenca, kompozytora muzyki teatralnej i filmowej.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części naszej audycji usłyszeli Państwo wypowiedzi profesora Ryszarda Legutko. W drugiej części moim gościem jest Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta, pisarz, redaktor kwartalnika Christianitas i tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, odnośnie oceny profesora Legutki, czy mamy do czynienia z ciemną rzeczywistością polskich uniwersytetów, a szczególnie nauk humanistycznych na tych uniwersytetach? Jaki jest pana ogląd uniwersyteckiej rzeczywistości?
Oczywiście na pewno w różnych miejscach jest trochę różnie, ale jakbym zebrał w myśli różne wspomnienia czy różne opowieści, które słyszałem od licznych przyjaciół, znajomych, którzy biorą udział w życiu akademickim, to tak uciekając trochę od właśnie teoretyzowania na ten temat, powiedziałbym, że takich zjawisk, kiedy ktoś doświadczył jakiegoś rodzaju przemocy, bo tak to trzeba nazwać, przemocy ze strony środowiska akademickiego, takiej oczywiście symbolicznej przede wszystkim, to byłoby całkiem dużo. Przypominam te liczne w ostatnich latach sytuacje, kiedy a to komuś odmówiono na przykład sali, ponieważ był naukowcem nieprawomyślnym, tak? Albo czyjąś wypowiedź skierowano do jakichś tam dyscyplinarnych, tak, organów na uczelniach, chociaż nie zawierała żadnych treści zakazanych. No to tych sytuacji jest dużo, ale sam mogę powiedzieć, że znam dosyć już liczne takie sytuacje, kiedy jest też wywierana taka presja pozaoficjalna na akademików, tak, kiedy na przykład podejmują jakiegoś rodzaju zaangażowanie, które albo nie są zgodne z jakimś dominującym, nazwijmy to sobie, prądem intelektualnym, albo są źle widziane przez środowisko danego wydziału, danej katedry, czy kierunku, czy jakiejś specjalności z powodów politycznych również. To jest też nagminne, że taka presja wywierana jest jakby takimi kanałami nieformalnymi, gdzieś w jakichś wiadomościach prywatnych, mailach sugeruje się zmianę postępowania. Takie sytuacje już wielokrotnie słyszałem.
Profesor Legutko zwrócił uwagę na ekspansywny charakter ideologii, na przykład gender czy feministycznych. W takim razie, które prądy myślowe są w odwrocie albo są szczególnie jakoś napiętnowane na uniwersytetach? Nie są modne, są sekowane.
No oczywiście jakby modne są te, można powiedzieć, nowoczesne, tak? Prądy, które są aktualnie też modne w świecie akademickim na tak zwanym zachodzie, tak? No czyli te różne postmarksowskie koncepcje właśnie związane czy to z feminizmem, czy z ideologią gender, one jakby wyznaczają też pewien kierunek na przykład myślenia o człowieku, no co jest zasadnicze w naukach humanistycznych, bo one się zajmują człowiekiem. Więc ktoś, kto na przykład stara się zajmować, czy też wykładać studentom jakieś treści związane z bardziej klasycznymi formami kultury europejskiej, a nie mówiąc już o chrześcijańskiej kulturze, no bardzo łatwo może się spotkać z napiętnowaniem, jeżeli się sam wystarczająco nie dystansuje tak wobec tego, co wykłada. Mi się wydaje, że ta uwaga profesora Legutki jest bardzo trafna, że po prostu te warstwy intelektualistów, szczególnie w XX wieku, wytworzyły pewne takie mechanizmy ideologiczne, które pozwalają im sprawować władzę nad tymi, którzy nie są częścią ich, jakby to powiedzieć, kasty. Że to jest to jakby główny cel ideologii. Mieliśmy ideologie polityczne, ale mamy też ideologie, można tak powiedzieć, akademickie, tak, które stały się dzisiaj pewnego rodzaju takimi kluczami dostępu do warstw intelektualistów. Jak mówię, no sytuacja pewnie konkretna, szczególna poszczególnych osób czy wydziałów, katedr jest różna, ale tendencja jest zła, tak bym to widział.
Jest pan historykiem idei, to w takim razie, skoro już mamy zdiagnozowaną dosyć w ciemnych barwach rzeczywistość uniwersytecką, to jaki powinien być ten ideał uniwersytetu w takim razie?
Wydaje się, że nawet w cywilizacji liberalnej, tak, która jest jakimś tam punktem też odniesienia współcześnie, ideałem była uniwersytet, na którym dyskutowano w sposób wolny różne jakby pomysły, hipotezy. To był uniwersytet, na którym nie budowano takiej atmosfery wstydu, tak, wobec tego, że głosi się jakieś poglądy albo chce się z jakiejś strony argumentować. To był taki uniwersytet, w którym ludzie, nawet którzy się nie zgadzali w sposób radykalny, mogli ze sobą dyskutować, ponieważ była pewna rodzaju taka kultura dyskusji, kultura debaty. Coś, co tak naprawdę było pozostałością po starszej kulturze klasycznej, chrześcijańskiej, czyli to przekonanie, że jest jakiś jeden logos, jeden rozum ludzki, który pozwala dyskutować ludziom, którzy nawet mają zupełnie inne perspektywy, reprezentują różne dziedziny albo się ze sobą zwyczajnie nie zgadzają. No dzisiaj wydaje się, że w ogóle to myślenie akademickie zostało całkowicie zdominowane przez taki relatywizm i pragmatyzm też w sposobie działania uniwersytetu. I nawet nie chodzi o to, że ludzie się ze sobą nie zgadzają, tylko że ci, którzy na uniwersytecie mają władzę, nie chcą dopuszczać do głosu z tymi, którymi się nie zgadzają. No i to jest, jakby się wydaje, ten główny problem.
Wypowiedzi, które mogliśmy usłyszeć w pierwszej części naszej audycji, padły podczas zeszłorocznego panelu. Może już coś się przez ten rok zmieniło, może są jakieś symptomy zmiany, które pozwoliłyby nam jakoś z większą nadzieją patrzeć na tę sferę nauk humanistycznych, zwłaszcza na uniwersytetach?
Myślę, że można zwrócić na dwie takie sprawy uwagę. Pierwsza to jest to, że nazwijmy to naukowcy konserwatywni, no bo tak oni są przeważnie jakoś źle traktowani, trochę podnoszą głowę, to znaczy sprzeciwiają się tym atakom, jakich doświadczają, tak, razem z prawnikami biorą udział w bataliach sądowych, chcą pokazać, że ich jakby głos jest równie ważny i że mają prawo po prostu mówić rzeczy, które nie są prawnie zakazane. A drugą taką drobną sprawą, jak się wydaje, w skali tego systemu uniwersyteckiego jest ogłoszenie niedawno powstania takiej uczelni Collegium Intermarium, tak, która z założenia ma mieć takie klasyczne czy też konserwatywne podłoże, ale jednocześnie być otwartą właśnie na debatę, nie być takim zamkniętym kręgiem ideologów. Miejmy nadzieję, że będzie tego więcej. To na przykład też tego typu prywatne uczelnie czy inicjatywy niebędące, mające taki charakter społeczny, są do dzisiaj ważnym elementem tego systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiemy, że te ideologie w tej chwili najmocniej działają. Więc jest taka nadzieja, że przez takie inicjatywy jak to właśnie Kolegium Intermarium, które ma na jesieni ruszyć, również i w Polsce zaczną pojawiać się takie kolejne miejsca dające przestrzeń do innej debaty niż ta, która jest na tych uczelniach, jakie dzisiaj znamy.
Intelektualiści często spotykają się, dochodzą do bardzo ciekawych wniosków, ale potem bardzo ciężko jest im te wnioski przekuć w praktykę. Kongres jest takim miejscem, gdzie spotykają się już naprawdę od wielu, wielu lat, od ponad dekady intelektualiści, ludzie, którym zależy na Polsce. Można mieć taką nadzieję, że kongres jest w pewnym sensie jakimś takim, taką kuźnią idei, które potem są wprowadzane w życie.
Oczywiście, znaczy wszystkie tego typu spotkania mają sens, choć trzeba właśnie pamiętać, że uniwersytet rządzi się troszkę swoimi prawami i że żeby zmieniać uniwersytet, trzeba w pewnej mierze wejść w ten system, tak? To znaczy gdzieś musi być ten moment przejścia od rozmawiania do działania. Dzisiaj Polski Uniwersytet jednak w dużej mierze jest ciągle takim uniwersytetem postkomunistycznym, znaczy w tym sensie, że elity uniwersyteckie są reprodukowane w tym kluczu, w tej dynamice, jaka została uniwersytetowi nadana po II wojnie światowej, tak? Więc zatem również ta tendencja do przyjmowania tych różnych zachodnich nowinek, no ostatecznie marksizm był zachodnią nowinką, przyjętą pośrednio ze wschodu, no jest jego słabością, tak? To znaczy ten taki proces odbudowywania suwerenności uniwersytetu musi się również dziać od środka, nie tylko poprzez inne na przykład prywatne inicjatywy, czy nie państwowe inicjatywy takie akademickie, ale również przez odwagę tych akademików, którzy są w systemie, można by powiedzieć, uniwersytetów polskich, no i nie zgadzają się z tym, w którym kierunku ten uniwersytet zmierza. Także też potrzeba jest takiej, poza dyskutowaniem na kongresach, to jest oczywiście ważne, może jakiegoś rodzaju takiego koncentrowania sił osób, które bezpośrednio pracują w systemie akademickim.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję Państwu za uwagę. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Do usłyszenia.
Magazyn Polska Wielki Projekt.